Lekcja czwarta. 26 lipca. Plagi. Sobota. Po południu. 19 lipca. Tekst pamięciowy. Serce Faraona pozostało nieczułe i nie wypuścił synów izraelskich. Tak jak Pan zapowiedział przez Mojżesza. Druga Księga Mojżeszowa 9, 35. Pewien rolnik usiłował zmusić osła, by ruszył z miejsca, ale zwierzę nic sobie z tego nie robiło. Wreszcie zdesperowany mężczyzna chwycił w rękę grubą gałąź i uderzył w nią. Następnie po raz kolejny rozkazał osłowi iść naprzód. Tym razem uparciuch usłuchał. Ktoś zapytał owego rolnika, czy zdarzyło mu się uderzyć swojego osła. Ten odpowiedział, wystarczy, że zwrócę na siebie jego uwagę, a usłucha. Odkładając na bok etyczność tego rodzaju zachowań wobec zwierząt, sytuacja ta ma przełożenie na wydarzenia poprzedzające wyjście Hebrajczyków z Egiptu. Mojżesz otrzymał rozkaz wymarszu i udał się do Faraona ze słynnym Bożym wezwaniem, wypuść lud mój, hebrajskie szalachetami. Ale Faraon nie zamierzał usłuchać Boga. Pismo Święte nie wyjaśnia szczegółowo, skąd brał się ten niezwykły upór dumnego władcy, zwłaszcza wobec lęku i obaw, jakie obecność Hebrajczyków budziła wśród Egipcjan. Najpewniej, jak to zwykle bywało w przypadku niewolnictwa, zadecydowały względy ekonomiczne. Hebrajczycy byli tanią siłą roboczą, a Faraon nie był gotowy wyrzec się korzyści, jakie przynosiło mu eksploatowanie ich ponad ludzką miarę. Tak więc potrzebował jakiegoś czynnika przekonującego go nie tylko do zwrócenia uwagi na Boże wezwanie, ale także do zmiany zdania w kwestii zatrzymywania Hebrajczyków w Egipcie. Niedziela. 20 lipca. Bóg kontra bogowie. Jaka lekcja płynie z tej pierwszej konfrontacji między Bogiem Hebrajczyków a bogami Egiptu? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 7, 8-15. Potem odezwał się Pan do Mojżesza i do Arona, mówiąc, gdy Faraon powie wam, wykażcie się jakim cudem, powiesz do Arona, weź laskę swoją i rzuć ją przed Faraonem, a zamieni się w węża. Przyszedł więc Mojżesz za Aronem do Faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. A Aron rzucił laskę swoją przed Faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża. Wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże. Ale laska Aarona połknęła laski ich. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. I rzekł Pan do Mojżesza, twarde jest serce Faraona, wzbrania się wypuścić lud. Idź więc jutro rano do Faraona, gdy będzie wychodził nad wodę, stań przed nim na brzegu Nilu, a weź w rękę swoją laskę, która się zamieniła w węża. Nadchodzące bitwy miały się rozegrać między żywym Bogiem a egipskimi bogami. Sytuację pogarszał fakt, iż Faraon uważał się za jednego z tych bogów. Jednak Pan nie walczył z Egipcjanami czy samym Egiptem jako takim, ale z bóstwami Egiptu. Starożytni Egipcjanie czcili ponad 1500 różnych bóstw. Bóg zapowiedział więc wyraźnie, dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja, Pan. Druga Księga Mojżeszowa 12, 12. Później raz jeszcze zostało to powtórzone, gdy Mojżesz wspomniał o wyjściu Izraelitów z Egiptu, na ich bogach dokonał Pan sądu. Trzecia Księga Mojżeszowa 33, 4. Przykładem sądu nad egipskimi bogami był cud zamiany drewnianej laski w żywego węża. Egipska bogini Wadżet była uosabiana jako kobra. Uważano, że rządzi ona niepodzielnie Egiptem Dolnym obejmującym deltę Nilu. Symbol atakującej kobry, zwany Ureuszem, widniał na koronie Faraona jako znak jego potęgi, boskości, władzy i autorytetu nieznoszącego sprzeciwu. Uważano bowiem, że bogini Wadżet ma moc plucia jadem na odległość na swoich wrogów i dlatego jest niepokonana. Egipcjanie wierzyli także, że święty wąż prowadzi Faraona po jego śmierci do zaświatów. Gdy laska Aarona zamieniła się w węża, który zjadł inne węże na oczach władcy, król zrozumiał, że żywy Bóg nie podlega egipskiej magii i egipskim czarom. Symbol potęgi Faraona został nie tylko pokonany, ale gdy Aaron schwytał węża, ten zamienił się znowu w laskę w jego ręce. Ta pierwsza konfrontacja dobitnie dowiodła, iż Bóg góruje mocą nad Egiptem. Mojżesz jako przedstawiciel Boga miał większy autorytet i większą władzę niż sam boski Faraon. Istotne jest także to, że starożytni Egipcjanie uważali boginię węża, zwaną Nechbet, ta, która wykorzystuje duchy, za świętą oraz godną uwielbienia i czci. Według ich mitologii ta bogini wąż miała ogromną moc, gdyż połknęła 7 kobr. Zatem Bóg wyraźnie pokazał Egipcjanom, że to On, a nie żadna bogini wąż, posiada najwyższą moc i władzę. Po tak poruszającej konfrontacji Egipcjanie zrozumieli to przesłanie natychmiast, bez potrzeby dociekania. Co mogłoby znaczyć? Jak Pan dowodzi swojej władzy nad rzekomymi bogami, którym czasami próbujemy oddawać panowanie w swoim życiu? Poniedziałek, 21 lipca. Kto uczynił nieczułym serce Faraona? Jak powinniśmy rozumieć te wersety? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 7, 3, 13-14, 22. Lecz ja znieczulę serce Faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. I rzekł Pan do Mojżesza, twarde jest serce Faraona, wzbrania się wypuścić lud. Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy i serce Faraona pozostało nieczułe. I nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział. Dziewięciokrotnie w Księdze Wyjścia nieczułość serca Faraona została przypisana działaniu Boga. Jednak również dziewięciokrotnie jest napisane, że to sam Faraon uczynił nieczułym swoje serce. Kto zatem odpowiada za zatwardziałość serca owego władcy? Bóg czy sam Faraon? Ciekawe, że w opisie 10 plag w każdej z pierwszych 5 plag to Faraon zatwardzał swoje serce. To on sam zainicjował ten proces czynienia jego serca twardym. Jednak począwszy od 6 plagi, tekst biblijny stwierdza, że to Bóg zatwardzał serce Faraona. To wszystko znaczy tyle, że Bóg jedynie wzmocnił czy pogłębił skutek własnego wyboru Faraona, jego dobrowolnego działania, a uczynił to zgodnie z tym, co zapowiedział Mojżeszowi. Mówiąc innymi słowy, Bóg zesłał plagi, by pomóc Faraonowi w okazaniu skruchy, aby wyzwolić go z ciemności i błędu, które opanowały jego umysł. Bóg nie wytworzył zła w sercu Faraona, ale gdy ten wybrał zło, Bóg pozostawił go samego ze skutkami jego decyzji, podlegającego własnym złym impulsom. Uwolnił go od swojej powstrzymującej łaski, tak iż Faraon pozostał zdany na własną nikczemność. Zobacz list do Rzymian 1, 24-32. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności, kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi, są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości, oni, którzy snują o życzenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Faraon dysponował swoją wolną wolą, mógł wybrać, czy stanie po stronie Boga, czy przeciwko niemu. Niestety, wybrał to drugie. Wynika z tego oczywista nauka. Wszyscy otrzymaliśmy zdolność wybierania między dobrem a złem, posłuszeństwem wobec Boga a nieposłuszeństwem. Począwszy od Lucyfera w niebie, poprzez Adama i Ewę w Edenie czy Faraona w Egipcie, aż do chwili obecnej, gdziekolwiek jesteśmy, w każdej godzinie wybieramy między życiem a śmiercią. Słońce tak samo świeci na wosk i glinę. Jednak wosk mięknie pod wpływem ciepła promieni słonecznych, podczas gdy glina wysycha i twardnieje. W obu przypadkach światło słoneczne jest takie samo, ale różne substancje różnie na nie reagują. Efekt oddziaływania promieni słonecznych zależy więc od rodzaju materiału. W przypadku faraona możemy powiedzieć, że decydujące znaczenie miało nastawienie jego serca wobec Boga i jego ludu. Jakie decyzje czekają cię w najbliższych dniach? Jeśli wiesz, jakich właściwych wyborów powinieneś dokonać, jak możesz się przygotować, by wybrać to, co słuszne? Wtorek, 22 lipca. Trzy pierwsze plagi. 10 plag egipskich wymierzono nie w Egipcjan, ale w ich bogów. Każda plaga dotykała przynajmniej jednego z nich. Co stało się podczas tych plag? Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 7, 14 do 8, 22. I rzekł Pan do Mojżesza, twarde jest serce Faraona, wzbrania się wypuścić lud. Idź więc jutro rano do Faraona, gdy będzie wychodził nad wodę, stań przed nim na brzegu Nilu, a weź w rękę swoją laskę, która się zamieniła w węża. I powiedz mu, Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z wezwaniem, wypuść lud mój, aby mi służył na pustyni, lecz ty dotychczas nie usłuchałeś. Dlatego tak mówi Pan, potem poznasz, że mnie Pan, oto ja uderzę laską, którą mam w ręku, wodę Nilu, a zamienią się w krew i wyginą ryby w Nilu, i Nil zacznie cuchnąć. Egipcjanie zaś nie będą mogli pić wody z Nilu. Potem rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, weź laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad wodę Egiptu, nad jego rzeki, nad jego kanały i zalewy, i nad wszystkie jego zbiorniki wód, a zamienią się w krew, także krew będzie w całej ziemi egipskiej, a nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał Pan, podniósłszy laskę uderzył wody Nilu na oczach Faraona i na oczach jego sług, i wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew i wyginęły ryby w Nilu i Nil zaczął cuchnąć. Także Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. A krew była w całej ziemi egipskiej. Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy i serce Faraona pozostało nieczułe. I nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział. Faraon odwróciwszy się, poszedł do swego pałacu i nie wziął sobie tego do serca. Wszyscy Egipcjanie zaczęli kopać w okolicach Nilu, szukając wody do picia, bo nie mogli pić wody z Nilu. I upłynęło pełnych 7 dni od chwili, gdy Pan uderzył Nil. Druga księga Mojżeszowa 8, 1 do 19. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do Faraona i powiedz mu, tak mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył. Bo jeżeli nie zechcesz go wypuścić, to ja dotknę cały twój kraj plagą żab. Nil zaroi się od żab, które wejdą z rzeki i wejdą do pałacu twego i do sypialni twojej. I na łoże twoje, i do domu sług twoich i między lud twój, i do pieców twoich, i do dzież twoich, żaby te wylezą i na ciebie, i na lud twój, i na wszystkie sługi twoje. I rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, wyciągnij rękę swoją z laską swoją nad rzeki, nad kanały i nad zalewy, i sprowadź żaby na ziemię egipską. A Aaron wyciągnął rękę swoją nad wodę Egiptu i żaby wylazły, i pokryły ziemię egipską. Lecz i czarownicy uczynili czarami swoimi to samo i sprowadzili żaby na ziemię egipską. Wtedy Faraon wezwał Mojżesza i Aarona, mówiąc, wstawcie się do Pana, albo oddalił żaby ode mnie i od ludu mojego, wtedy wypuszczę lud, albo złożyli Panu ofiarę. I rzekł Mojżesz do Faraona, racz mi powiedzieć, kiedy mam się wstawić za tobą i za sługami twymi, i za ludem twoim, aby wyginęły żaby u ciebie i w pałacach twoich, a pozostały tylko w Nilu. Na to on rzekł, jutro. A Mojżesz odpowiedział, stanie się według życzenia twego, abyś poznał, że Pan, Bóg nasz, nie ma sobie równego, żaby oddalą się od ciebie i z pałaców twoich, i od sług twoich, i od ludu twego, a pozostaną tylko w Nilu. A gdy Mojżesz i Aaron wyszli od Faraona, błagał Mojżesz Pana z powodu żab, które zesłał na Faraona. A Pan uczynił według prośby Mojżesza. I wyginęły żaby w domach, na podwórzach i na polach. I zgarniali je na kupy, kraj zaś był pełny przykrej woni, a Faraon, widząc, że nastała ulga, zaciął się w sercu swoim i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. I rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, wyciągnij laskę swoją i uderz proch ziemi, a zamieni się w komary w całej ziemi egipskiej. I uczynili tak, a Aaron wyciągnął rękę ze swoją laską i uderzył proch ziemi. Wtedy komary opadły ludzi i bydło. Wszystek proch ziemi zamienił się w komary w całej ziemi egipskiej. Czarownicy próbowali uczynić to samo swoimi czarami, by sprowadzić komary, lecz nie potrafili, i były komary na ludziach i na bydle. Wtedy rzekli czarownicy do Faraona, w tym jest palec Boży. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. Rzekł Pan do Mojżesza, jutro wczesnym rankiem stań przed Faraonem, gdy będzie wychodził nad wodę, i powiedz mu, tak mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył. Bo jeśli nie wypuścisz ludu mojego, to ja ześlę muchy na ciebie i na sługi twoje, i na lud twój, i na pałace twoje. Domy Egipcjan, a także ziemia, na której mieszkają, napełnią się muchami. Ale w tym dniu wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa lud mój, i nie będzie tam much, abyś poznał, że ja, Pan, jestem w pośród tej ziemi. Bóg pouczył Mojżesza, że dialog z Faraonem będzie trudny i niemal niemożliwy. Jednak Bóg pragnął objawić się nie tylko Faraonowi, ale także Egipcjanom. Zatem postanowił komunikować się z nimi w sposób dla nich zrozumiały. Także Hebrajczykom był potrzebny pokaz mocy Boga, aby mogli się czegoś o nim nauczyć. Pierwsza plaga była wymierzona w Chepiego, Boga Nilu. Życie mieszkańców Egiptu było całkowicie uzależnione od wód wielkiej rzeki. Gdzie docierały jej wody, tam docierało życie. Rzeka była źródłem życia, stąd utożsamiano ją z Bogiem Chapim, biegnącym, którego czczono jako dawcę życia. Oczywiście wiemy, że tylko prawdziwy i żywy Bóg jest źródłem życia oraz stwórcą wszystkiego, w tym także wody i pokarmu. Zamienianie wód Nilu w krew symbolizuje przemianę życia w śmierć. Okazało się, że Bóg Chapi nie jest w stanie ani dawać, ani chronić życia. Taką moc posiada jedynie Pan. Bóg dał Faraonowi kolejną szansę. Tym razem konfrontacja dotknęła bezpośrednio Heket, boginię żabę. Zamiast życia z Nilu wyszły żaby, które w Egipcjanach budziły lęk, nienawiść i wstręt. Gdziekolwiek się pojawiły, były tępione. Dokładny czas ustąpienia tej plagi wskazuje, że stała za nią moc Boga. Trzecia plaga jest opisana najkrócej z 10. Nie jest jasne, jakiego rodzaju owadów lub pajęczaków dotyczyła, hebrajskie chinnim. Były to komary, moskity, pszy, a może kleszcze? Plaga ta była skierowana przeciwko egipskiemu bogowi o imieniu Geb, patronowi ziemi. Z prochu ziemi, będącemu echem biblijnej historii stworzenia, Bóg wywiódł owe komary, które rozpanoszyły się w kraju. Nie mogąc sfałszować tej plagi, tylko Bóg może tworzyć życie z prochu ziemi, czarownicy wyznali prawdę, w tym jest palec Boży. Druga Księga Mojżeszowa 8:19. Jednak Faraon pozostał nieugięty. Pomyśl, jak twarde było serce tego człowieka. Raz po raz odrzucał Boże apele, choć wiedział, że będzie tylko gorzej. Czego uczy nas to o niebezpieczeństwie odrzucania Bożych wezwań? Środa, 23 lipca. Muchy, inwentarz żywy i wrzody. Jak ten opis świadczy o fakcie, iż bez względu na wielkość przejawów mocy i chwały Boga ludzie zachowują wolność przyjęcia go albo odrzucenia. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 8:20-9:12. I rzekł Pan do Mojżesza. Jutro wczesnym rankiem stań przed Faraonem, gdy będzie wychodził nad wodę i powiedz mu tak mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył. Bo jeśli nie wypuścisz ludu mojego, to ja ześlę muchy na ciebie i na sługi twoje, i na lud twój, i na pałace twoje. Domy Egipcjan, a także ziemia, na której mieszkają, napełnią się muchami. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do Faraona i powiedz mu, tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków. Wypuść lud mój, aby mi służył, bo jeżeli będziesz się wzbraniał go wypuścić i jeszcze go będziesz chciał zatrzymać, to z ręki Pana spadnie na bydło twoje w polu, na konie, osły, wielbłądy, krowy i owce, bardzo ciężka zaraza. I uczyni Pan różnicę między bydłem Izraelitów a bydłem Egipcjan, i nie zginie nic z tego, co należy do Izraelitów. Wyznaczył też pan czas, mówiąc, jutro uczyni pan tę rzecz w kraju. I uczynił pan tę rzecz nazajutrz, wszystko bydło Egipcjan wyginęło, lecz z bydła Izraelitów nie zginęło nic. Faraon kazał to zbadać, a oto z bydła Izraelitów nie zginęło nic. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie wypuścił ludu. Potem rzekł pan do Mojżesza i do Arona, weźcie pełne garście sadzy z pieca, niech Mojżesz rozrzuci ją ku niebu na oczach Faraona, a ona zamieni się nad całą ziemią egipską w pył, który wywoła na ludziach i na bydle w całej ziemi egipskiej, wrzodę i pryszcze. Wzięli więc sadzy z pieca i stanęli przed Faraonem, a Mojżesz rzucił ją ku niebu. I powstały na ludziach i na bydle wrzodę i pryszcze. Czarownicy nie mogli stanąć przed Mojżeszem z powodu wrzodów, bo czarowników pokryły wrzody tak samo jak wszystkich Egipcjan. Lecz Pan spotęgował upór Faraona i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział Mojżeszowi. Wadżet, egipska bogini Domucha, była też boginią moczarów i bagien. Chepri, stający się, bóg wschodu słońca, stworzenia i odrodzenia, był przedstawiany z głową skarabeusza. Te bóstwa zostały pokonane przez Pana w ramach plagi much. Według biblijnego sprawozdania, gdy Egipcjanie cierpieli z powodu tej plagi, Hebrajczycy byli przed nią chronieni. Żadna z kolejnych plag nie dotknęła ludu Bożego. Oczywiście, podobnie jak to się stało z poprzednimi plagami, tak i te plagi były Bożym środkiem mającym uświadomić Faraonowi następującą prawdę: ja, Pan, jestem w pośród tej ziemi. Druga Księga Mojżeszowa 8:22. Faraon zaczął negocjować. Z pewnością odczuwał narastający nacisk. Był gotowy pozwolić na to, by Izraelici oddawali cześć swojemu Bogu i składali mu ofiary, ale w granicach ziemi egipskiej. Jednak te warunki nie mogły zostać dotrzymane, gdyż niektóre zwierzęta uważano za święte w Egipcie, a składanie ich w ofierze mogło się spotkać z gwałtowną reakcją Egipcjan wobec Hebrajczyków. Poza tym nie taki był Boży plan dla Izraelitów. Tymczasem kolejna plaga dotknęła właśnie zwierząt hodowlanych. Hathor, opiekuńcza i miłująca bogini egipska, była przedstawiana z krowimi rogami na głowie albo wręcz z głową krowy. Bóg byka Pis był także powszechnie czczony w starożytnym Egipcie. Piąta plaga, pomór bydła, była więc klęską tych rzekomych bóstw. Szósta plaga oznaczała zupełną klęskę Izydy, bogini medycyny, magii i mądrości. Plaga ta zdemaskowała także bezsilność Sechmet, bogini wojny i zarazy, oraz Imhotepa, boga medycyny i uzdrawiania. Oczywiście te bóstwa nie były w stanie ochronić swoich czcicieli. Jak na ironię, nawet czarownicy zostali dotknięci tą plagą do tego stopnia, iż nie byli w stanie przybyć na dwór Faraona, co całkowicie obnażyło ich bezradność wobec Stwórcy nieba i ziemi. Po raz pierwszy w opisie 10 plag pojawia się wzmianka o tym, że Pan zatwardził serce Faraona. Choć wyrażenie to może się nam wydawać niezrozumiałe, to jednak odczytane w pełnym kontekście świadczy o tym, iż Pan pozwala jedynie, by ludzie zbierali konsekwencje upartego odrzucania Jego napomnień i łaski. Problem Faraona nie polegał na intelektualnym niedostatku. Miał on bowiem dość wiedzy i racjonalnych dowodów, by dokonać właściwego wyboru. Problem tkwił w jego sercu. Jak świadczy to o potrzebie pilnego strzeżenia naszego serca, by było wierne Bogu. Czwartek, 24 lipca. Grad, szarańcza i ciemność. Na ile skuteczne były te plagi w kwestii zmiany nastawienia Faraona? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 9:13-35. I rzekł Pan do Mojżesza. Stań wcześnie rano i idź do Faraona, i powiedz mu tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków, wypuść lud mój. Aby mi służył, gdyż tym razem ześlę wszystkie plagi moje na ciebie i na sługi twoje, i na lud twój, abyś wiedział, że nie ma równego mi na całej ziemi. Bo już teraz byłbym wyciągnął rękę moją i dotknął zarazą i ciebie, i lud twój, także byłbyś starty z powierzchni ziemi, lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszono imię moje po całej ziemi. A ty wciąż jeszcze wynosisz się ponad lud mój, nie chcąc go wypuścić. Otóż ja jutro o tym czasie spuszczę bardzo ciężki grad, jakiego jeszcze nie było w Egipcie od dnia jego założenia aż dotąd. Każ więc teraz schronić bydło swoje i wszystko, co masz na polu, gdyż każdy człowiek i każde zwierzę, które znajdzie się na polu i nie zostanie spędzone do domu, zginie, gdy spadnie na nie grad. To też każdy spośród sług Faraona, kto bał się słowa pańskiego, chronił śpiesznie sługi swoje i bydło swoje w domu. Kto zaś nie zważał na słowo Pana, ten pozostawił sługi swoje i bydło swoje na polu. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę swoją ku niebu, niech spadnie grad na całą ziemię egipską, na ludzi, na bydło, i na roślinność w ziemi egipskiej. I wyciągnął Mojżesz laskę swoją ku niebu, a Pan zesłał grzmoty i grad, i ogień spadł na ziemię, Pan spuścił grad na ziemię egipską. A grad i ogień, nieustannie błyskający wśród gradu, był bardzo groźny średnik, czegoś podobnego nie było w całej ziemi egipskiej, odkąd była zamieszkana. Grad zabił w całej ziemi egipskiej wszystko, co było na polu, zarówno ludzi jak i bydło. Grad zniszczył też całą roślinność i połamał wszystkie drzewa na polu. Tylko w ziemi Goszen, gdzie byli synowie izraelscy, nie było gradu. Faraon kazał wezwać Mojżesza i Aarona i rzekł do nich: tym razem zgrzeszyłem, Pan jest sprawiedliwy, a ja i lud mój jesteśmy grzeszni. Wstawcie się do Pana, bo dosyć już było grzmotów bożych i gradu. Wypuszczę was, nie pozostaniecie tu dłużej. A Mojżesz rzekł do niego: gdy tylko wyjdę z miasta, wyciągnę swe dłonie do Pana. Wtedy ustaną grzmoty i gradu już nie będzie, abyś poznał, że ziemia należy do Pana. Lecz co do ciebie i sług twoich, wiem, że jeszcze nie boicie się Pana, Boga. Len i jęczmień były zbite, bo jęczmień miał kłosy, a len kwiaty pszenica zaś i orkisz nie były zbite, bo dojrzewają później. Gdy Mojżesz wyszedł od Faraona i z miasta, wyciągnął dłonie swe do Pana, i ustały grzmoty i grad, a deszcz nie padał na ziemię. Faraon zaś widząc, że deszcz, grad i grzmoty ustały, zaczął grzeszyć na nowo i zaciął się w sercu swoim, on i jego słudzy. Serce Faraona pozostało nieczułe i nie wypuścił synów izraelskich, tak jak Pan zapowiedział przez Mojżesza. Druga Księga Mojżeszowa 10:1-29. Potem rzekł Pan do Mojżesza: idź do Faraona, gdyż to ja sam przywiodłem do zatwardziałości serce jego i serce sług jego, aby czynić te moje znaki wśród nich i abyś ty opowiadał dzieciom swoim i wnukom swoim, jak obszedłem się z Egipcjanami, i jakie znaki czyniłem wśród nich, byście poznali, że mnie Pan. Poszedł więc Mojżesz za Aaronem do Faraona i rzekli do niego: tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków, jak długo wzbraniać się będziesz, by się przede mną upokorzyć? Wypuść lud mój, aby mi służył. Bo jeżeli będziesz się wzbraniał wypuścić lud mój, to ja jutro sprowadzę szarańczę na twój kraj. Pokryje ona całą ziemię, tak że nie będzie można zobaczyć ziemi, i pożre resztę tego, co ocalało, co pozostało po gradzie, i obgryzie wszystkie drzewa, które wam rosną na polu. I napełni domy twoje i domy wszystkich sług twoich, i domy wszystkich Egipcjan, czego nie widzieli ojcowie twoi i ojcowie ojców twoich, odkąd żyją na ziemi aż do dnia dzisiejszego. Potem odwrócił się i wyszedł od Faraona. A słudzy Faraona rzekli do niego: jak długo będzie nam ten człowiek przynosił nieszczęście? Wypuść tych ludzi, aby służyli Panu, Bogu swemu. Czy jeszcze nie rozumiesz, że Egipt ginie? Sprowadzono więc z powrotem Mojżesza i Aarona do Faraona, a on rzekł do nich: idźcie, służcie Panu, Bogu waszemu. Lecz którzy to mają iść? Mojżesz odpowiedział: pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starcami, pójdziemy z naszymi synami i naszymi córkami, z naszymi trzodami i z naszym bydłem, gdyż mamy obchodzić święto Pana. Wtedy rzekł do nich: Pan niech będzie z wami, jeżeli ja kiedykolwiek wypuszczę was i dzieci wasze. Patrzcie, jak złe macie zamiary. Nie tak. Idźcie wy, mężczyźni, i służcie Panu, skoro tak tego żądacie. I wypędzono ich od Faraona. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę swoją nad ziemią egipską, by przyszła szarańcza. Niech spadnie na ziemię egipską i pożre wszelką roślinność ziemi, wszystko, co pozostawił grad. I wyciągnął Mojżesz laskę swoją nad ziemią egipską. A Pan sprowadził wiatr wschodni na kraj i wiał przez cały dzień i całą noc. A gdy nastał poranek, wiatr wschodni przyniósł szarańcze. i szarańcza przyleciała nad całą ziemię egipską i osiadła w bardzo wielkiej ilości na całym obszarze Egiptu. Nie było przedtem takiej ilości szarańczy ani już nie będzie. Pokryła ona całą powierzchnię ziemi, także ziemia pociemniała. I pożarła całą roślinność ziemi i wszelki owoc drzew, który pozostawił grat. Nie pozostała żadna zieleń na drzewach ani żadna roślinność w całej ziemi egipskiej. Wtedy faraon śpiesznie wezwał Mojżesza i Aarona i rzekł: zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu waszemu, i przeciwko wam. Przeto przebaczcie mi jeszcze tym razem mój grzech i wstawcie się do Pana, Boga waszego, by przynajmniej tę zagładę oddalił ode mnie. A gdy wyszedł od faraona, stawił się do Pana. Wtedy odwrócił Pan wiatr, który zaczął dąć bardzo mocno od zachodu. A ten uniósł szarańczę i wrzucił ją do Morza Czerwonego, także na całym obszarze Egiptu nie pozostała ani jedna szarańcza. Lecz Pan przywiódł do zatwardziałości serce faraona, tak iż nie wypuścił synów izraelskich. Rzekł więc Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę swoją ku niebu i nastanie nad całą ziemią egipską ciemność tak gęsta, że będzie można jej dotknąć. I wyciągnął Mojżesz swą rękę ku niebu. I nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez 3 dni. Przez 3 dni nie widział jeden drugiego i nikt nie mógł wstać z miejsca swego, ale wszyscy synowie izraelscy mieli światło w siedzibach swoich. Faraon zawołał Mojżesza i rzekł: idźcie, służcie Panu, tylko trzody i bydło wasze niech pozostaną. Także dzieci wasze mogą iść z wami. A Mojżesz odpowiedział: w takim razie ty dasz nam zwierzęta na ofiar rzeźne i całopalne, byśmy je mogli przygotować Panu, Bogu naszemu. Więc także bydło nasze pójdzie z nami, a nie pozostanie nawet kopyto. Z niego bowiem weźmiemy na ofiarę Panu, Bogu naszemu, a my nie wiemy, co ofiarować Panu, dopóki tam nie przyjdziemy. Lecz Pan doprowadził do zatwardziałości serce faraona, tak iż nie chciał ich wypuścić. I rzekł do niego faraon: idź precz ode mnie. A strzeż się. Nie zjawiaj się już przed moim obliczem, bo jeśli raz jeszcze zjawisz się przed moim obliczem, zginiesz. A Mojżesz odpowiedział: dobrze powiedziałeś, już nigdy nie zjawię się przed twoim obliczem. Nut była egipską boginią nieba odpowiadającą za to, co działo się pod niebem i na ziemi. Ozyrys był bogiem plonów i płodności. W Biblii grat często bywa kojarzony z sądem Bożym, zobacz Księga Izajasza 28:2-17. Oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak ulewa potężnych rwących strumieni, ta rzuci ich z mocą na ziemię. I uczynie prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grat, a kryjówkę zaleją wody. Księga Ezechiela 13:11-13. Mów do tych, którzy tynkowali, że mur padnie. Spuszczę ulewny deszcz, spadnie gruby grat i rozpęta się huragan, a gdy runie mur, wtedy powiedzą do was: gdzie jest tynk, którym tynkowaliście? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: w swojej zapalczywości rozpętam huragan i w moim gniewie spadnie ulewny deszcz i gruby grat na zagładę. Podczas tej plagi ci, którzy ukryli swój dobytek w bezpiecznym miejscu, byli chronieni. Wszyscy zostali w ten sposób poddani próbie, czy uwierzą słowu Boga i postąpią zgodnie z Nim. Pan oznajmił, iż pozostawił faraona przy życiu po to, by wszyscy mieszkańcy ziemi mogli się dowiedzieć o prawdziwym Bogu. Władca Egiptu wreszcie przyznał się do grzechu, ale nie na długo, gdyż, jak miało się wkrótce okazać, rychło zmienił zdanie. Set był uważany w Egipcie za boga burzy, wojny i chaosu. Wraz z Izydą uchodził też za bóstwo odpowiedzialne za plony. Szu był bogiem powietrza. Serapis uosabiał boski majestat, płodność, uzdrowienie i życie w zaświatach. Jednak żadne z tych egipskich bóstw nie było w stanie zatrzymać sądów bożych, gdyż bożki pogan są nicością. Słudzy faraona nalegali więc na niego, by wypuścił Izraelitów, ale ten po raz kolejny odmówił. Zaoferował słaby kompromis, który Mojżesz słusznie odrzucił, jako że kobiety i dzieci stanowiły nieodłączną część społeczności wiary i powinny brać udział we wspólnotowym nabożeństwie. Ra był najważniejszym egipskim bóstwem, bogiem słońca. Tot był bogiem księżyca. Jednak żaden z nich nie był w stanie pokonać plagi ciemności i dostarczyć światła. Faraon znowu usiłował się targować, ale daremnie. Wtedy trzydniowa ciemność opanowała Egipt, ale tam, gdzie mieszkali Izraelici, było światło. Nie sposób wyobrazić sobie wyraźniejszej różnicy. Jednak mimo cierpienia, jakie znosili Egipcjanie, Faraon był gotowy walczyć do upadłego, bez nadziei na zwycięstwo. Choć sam nie rozumiał swojej głębszej motywacji, wreszcie stało się jasne, że nie kieruje nim nic poza pychą. Bez względu na przejmujące dowody i oczywistość tego, co działo się w jego kraju, potwierdzone przez jego własne sługi w druga Księga Mojżeszowa 10:7, jak długo będzie nam ten człowiek przynosił nieszczęście? Wypuść tych ludzi, aby służyli Panu, Bogu swemu. Czy jeszcze nie rozumiesz, że Egipt ginie, oraz bez względu na to, jak łatwo było dokonać właściwego wyboru, Faraon zatrzymywał się na krawędzi decyzji i powodowany wyłącznie swoją urażoną dumą odmawiał wypuszczenia ludu Bożego. Przypadek Faraona to dramatyczna ilustracja przysłowia, pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Przypowieści Salomona 16:18. Piątek, 25 lipca. Do dalszego studium. Lud Boży musiał doświadczyć miażdżącego okrucieństwa Egipcjan, aby nie został zwiedziony co do upodlającego wpływu bałwochwalstwa. W swym postępowaniu wobec Faraona Pan ukazał, jak nienawidzi bałwochwalstwa i jak jest zdecydowany na to, by ukarać okrucieństwo i ucisk. To nie jakaś nadprzyrodzona moc zatwardziła serce króla. Bóg dał Faraonowi najdobitniejszy dowód boskiej mocy, ale monarcha uparcie odmawiał przyjęcia światła. Każdy przejaw nieskończonej mocy odrzucony przez niego jeszcze bardziej utwierdzał go w buncie. Nasiona buntu, które zasiał, gdy odrzucił pierwszy cud, przyniosły swe żniwo. Egipcjanie czcili słońce i księżyc. W tej tajemniczej ciemności, zarówno ludzie, jak i ich bogowie, zostali porażeni mocą, która ujęła się za niewolnikami. Jednak chociaż było to straszne, plaga ta była dowodem Bożego miłosierdzia. Bóg nie chciał niszczyć. Dał ludziom czas na zastanowienie się i skruchę, zanim zesłał na nich ostatnią i najstraszniejszą z plag. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad tym, dlaczego Faraon pozwolił sobie do tego stopnia trwać w uporze, zamiast dokonać jedynego słusznego wyboru, pozwolić odejść Hebrajczykom. Dlaczego uparcie tego odmawiał? Jak to możliwe, że ktoś może do tego stopnia okłamywać samego siebie? Jakiego rodzaju ostrzeżenie powinniśmy wyciągnąć z tego dla siebie, aby nigdy nie doprowadzić się do takiego stanu i nie podejmować nieszczęsnych decyzji, podczas gdy słuszne decyzje wydają się oczywiste? Jakie inne biblijne postacie są przykładem tego rodzaju straceńczej postawy? Pomyśl na przykład o Judaszu. 2. W pewnym momencie, przytłoczony rozmiarami klęski, jaką ściągnął na swój kraj i naród, Faraon oświadczył: tym razem zgrzeszyłem, Pan jest sprawiedliwy, a ja i lud mój jesteśmy grzeszni. Druga Księga Mojżeszowa 9:27. Choć wydaje się, że było to wreszcie długo oczekiwane wyznanie winy, skąd wiemy, że nie było ono szczere?